Witam serdecznie. Mam tego rodzaju problem. Nie mogę przekonać męża, że ze względu na nasze dalsze kontakty w związku z dwójką dzieci powinniśmy się rozstać w sposób jak najmniej bolesny i taki, by w przyszłości nie było sytuacji, że nie będziemy wręcz mogli na siebie patrzeć. Co robić? Dodam, że to ja podjęłam decyzję o naszym rozstaniu w związku z zachowaniem męża. Nie było tutaj żadnych nałogów i przemocy i nie utrudniam w żaden sposób kontaktów jego z dziećmi. Nie mieszkamy razem już 3 lata. Pozdrawiam, Monika. Będziemy odpowiadali na ten list, na to, o co pyta Monika, po pierwszej, podobnie jak będziemy odpowiadali na pytanie, dlaczego ludzie się rozstają. To, o czym mówił ostatnio pan Stanisław z Gorzowa. Miłość trochę szaleńcza. Niby oddzielnie można zaśpiewać pięknie ten utwór, wersja Stinga znana wszystkim, ale tutaj w duecie rzeczywiście odkryli coś nowego w tym związku. Tammy Wynette i Sting właśnie. W studiu Zbigniew Krajewski. Witam Państwa bardzo serdecznie. To nocne spotkania nie tylko dla samotnych, męski punkt widzenia i ten męski punkt widzenia reprezentuje przede wszystkim psycholog Tomasz Łysakowski, ale też niektórzy nasi słuchacze o rozstaniach. Pan Mariusz z Kielc. Witamy.
Witajcie moi kochani. Witam pana redaktora Zbigniewa Krajewskiego, wieloletniego prowadzącego program pierwszy. Dziękuję za podjęcie tego tematu. I chcę powiedzieć, że rozstałem się z bardzo bliską mi osobą, dlatego że sama chciała, żebyśmy się pobrali, ale jak zorientowałem się, z czym ona się szykowała. Szykowała się z tym, żeby mnie wykorzystać, żeby ulokować się w mojej rodzinie, czyli z moją mamą i ojcem, ponieważ mamy duże mieszkanie. No, chciała koniecznie ulokować się. A muszę Państwu powiedzieć jeszcze, że moja mama drugi raz za mąż wyszła, rozstała się z moim pierwszym ojcem, bo zamiast mnie pomagać wtedy, kiedy ja byłem osobą niepełnosprawną, no to niestety rozglądał się za inną kobietą i tej pomocy moja mama nigdy nie otrzymywała. Ja w tej chwili mam lat 45, a jestem od urodzenia osobą niepełnosprawną, bo choruję na mózgowe porażenie dziecięce. No może przy tego typu schorzeniach, no czasem muszę Państwu powiedzieć, że lepiej mieć jednego serdecznego przyjaciela, jak też zmęczyć się z tą osobą, z którą się było przez parę lat. I cieszę się, że mam drugiego ojca i cieszę się, że ten ojciec mi pomaga i dzięki niemu ja się nie poddałem, chodzę. A jeśli chodzi o rozstania, to muszę Państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że również jeśli mają się osoby męczyć, to lepiej rozstać się i postarać się być w drugim związku, w tym związku, z którym człowiek będzie szczęśliwy. To jest takie moje zdanie. A wszystkim
ważne, że to zdanie bierze się z pańskiego doświadczenia, panie Mariuszu. Pięknie panu dziękujemy za te uwagi, za ten telefon. 022 645 22 66 i listownie nocne spotkania. Piszemy razem te dwa wyrazy. Nocne spotkania @polskieradio.pl. Nasze słuchaczki i słuchacze przedstawiają swoje doświadczenia, jeśli chodzi o rozstania, ale tak na dobrą sprawę to we wszystkich mniej lub bardziej czytelnie pojawia się takie zdanie i takie pytanie. Dlaczego ludzie się rozstają? Bardzo na to zwraca uwagę pan Stanisław z Gorzowa. Pamiętamy o jego historii długiego bardzo związku z żoną i to pytanie kilka razy się pojawiło. No i wykorzystajmy fachowca. Psycholog, socjolog Tomasz Łysakowski. Dlaczego ludzie się rozstają?
Tak, naprawdę to tutaj koncepcji było wiele i jest wiele, ale powiedzmy, że taką, która mnie na przykład najbardziej przekonuje, jest taka koncepcja, którą w swojej książce Psychologia Miłości opisał Bogdan Wojciszkę, znany polski psycholog, jeden z najbardziej znanych. On pokazuje tam, że miłość to nie jest uczucie, które jest takie monolityczne. Zresztą my to wiemy. Jest inaczej się kocha właśnie taką żonę, z którą jest się kilkadziesiąt lat, czy męża, a inaczej na przykład jak człowiek się nagle zakochuje ni stąd, ni zowąd. I to często ludzie, którzy są bardzo długo w związkach, przeżywają w zupełnie nowej osobie. To jest zupełnie inny rodzaj miłości. I teraz Wojciszkę rozróżnia tutaj trzy rodzaje miłości i trzy komponenty tego, co tworzy miłość. I ten miłość składa się z namiętności, według niego, intymności i zaangażowania. I teraz każdy z tych komponentów będzie dominował w innej fazie miłości. I teraz mamy coś takiego jak miłość romantyczna, kiedy się zakochujemy i kiedy dominuje namiętność. Intymności jeszcze nie ma, albo dopiero się rodzi. Zaangażowania to w ogóle sobie nie zaprzątamy głowy, właściwie jest tylko namiętność. Potem, jeżeli powiedzmy, że obie strony odczuwają tę miłość romantyczną, to pojawia się tutaj ten drugi komponent, intymność. I w tym momencie miłość powolutku przechodzi w związek. I ten związek w taką miłość pełną. I wtedy jest miłość pełna, kiedy jest ta namiętność i intymność i właśnie już zaczyna się to zaangażowanie. To jest ten pierwszy motyw, moment miłości pełnej. Ale co się dzieje? Otóż namiętność to jest coś, co nie podlega naszym, powiedzmy, naszej kontroli, naszej logicznej kontroli. To jest właściwie działanie neuroprzekaźników, to jest działanie hormonów nawet na nasz pień mózgu, na nasze najbardziej takie pierwotne tutaj uczucia. My spotykamy osobę, którą właściwie nasi przodkowie chcieli się rozmnożyć i dalej przekazali to w naszych genach. To jest czysto biologiczna reakcja, ta namiętność. I co się dzieje? Po jakim czasie, u niektórych osób po kilku miesiącach, u innych po kilku latach, ta namiętność wygasa. I to w zupełnie naturalny sposób wygasa. I teraz pojawia się pytanie, jeżeli taka para była w stanie przekuć tę namiętność, to jest taki coś, co dała nam natura, ale na krótką metę. I teraz, jeżeli para jest w stanie przekuć tę namiętność w tym czasie w intymność i w zaangażowanie, to znaczy stworzyć związek, który będzie miał bardzo silne podstawy, to mimo, że ta namiętność się, jeśli nawet nie skończy, to tak przytłumi po jakimś czasie, to ten związek będzie trwał, bo w tym momencie on się przekształci, albo zostanie tą miłością pełną, albo przekształci się w miłość przyjacielską, jak pokazuje Wojciszkę, czyli w taką miłość, gdzie będzie bardzo duże zaangażowanie i bardzo duża intymność tych partnerów. Ale jeżeli to się nie zostanie to zbudowana, ta miłość przyjacielska, no to wtedy jak wygaśnie namiętność, nie będzie intymności, zostanie samo zaangażowanie i to się nazywa związkiem pustym. I taki związek pusty to się może rozpaść nawet przez kapcie.
Pan Piotr ze Szwecji, pan się chce włączyć do tej rozmowy. Zapraszamy.
Witam państwa, witam wszystkich słuchaczy. Tak, przysłuchiwałem się teraz przed chwilą wypowiedzi pana profesora, chyba, tak?
No, wiedzą dysponuje profesorską, nie da się ukryć, ale jest psychologiem. Panie Piotrze, panie, mam prośbę ogromną, żebyśmy lepiej pana słyszeli. Proszę ściszyć radio.
No, to już właśnie ściszyłem.
Tak, teraz będzie lepiej. Słuchamy.
Ja mam takie swoje zdanie. Za kilka dni obchodzę 25-lecie szlubu. Jestem kierowcą zawodowym, jeżdżę tylko na długie trasy międzynarodowe i nasz wspólny związek polega wiecznie na powitaniach i na rozstaniach. I cały wiz polega w tym wszystkim, według mnie oczywiście, na jednej rzeczy, na pełnym wzajemnym zaufaniu. Jeżeli to wzajemne zaufanie zbuduje się od samego początku i to będzie owocowało tym, że ta osoba, która wyjeżdża i wraca, jest cały czas lojalna względem tego swojego współpartnera, no to ten związek musi trwać. Nie ma innego wyjścia, bo po prostu jest taka kolej rzeczy.
Jest fundament do tego, żeby ten związek trwał.
Oczywiście, że tak, wie pan. Ja być może wygrałem los na loterii, bo mam wspaniałą żonę, która jest ze mną w każdej chwili i rozumie te moje trudy, bo wiadomo, jak to wszystko wygląda. I to tylko i wyłącznie dzięki temu trwa i wydaje mi się, że to jest recepta dla pozostałych słuchaczy, że jeżeli nie będzie zaufania, jeżeli nie będzie czegoś takiego, że ta druga osoba ma to pełne zaufanie i chce mieć to pełne zaufanie, to nic z tego nie będzie. A moja druga konkluzja do tej całej dyskusji w pana programie to polega na tym, że no niestety, czy nam to się podoba, czy nie, to to nasze życie jest oparte na dwóch doktrynach. Ludzie się rodzą i ludzie umierają. I jeżeli będziemy przez całe te swoje własne życie byli przygotowani do tego, że no niestety kiedyś to musi nastąpić. Wiadoma sprawa, że my Słowianie, i to chyba tak można powiedzieć, bo ja znałem trochę Europy, trochę nie tylko Europy, i takich więzi rodzinnych jak u nas są, nie ma nigdzie na świecie. Wiadoma sprawa, że chciałoby się, żeby ci rodzice i ci najbliżsi żyli jak najdłużej, ale czy nam się podoba, czy nie, no to oni kiedyś muszą odejść.
Więc powinniśmy być przygotowani.
Oczywiście, że tak.
Pięknie dziękujemy panu za to.
Jeszcze tylko jedno słowo. Zasypywanie głowy popiołem naprawdę nie ma sensu. Po prostu do tego się trzeba przygotować, bo to musi nastąpić. Jeżeli będziemy sobie potrafili z tym poradzić, to będzie wszystko w porządku. A jeżeli nie, to przepraszam bardzo pana psychologa i wszystkich innych jakichś tam specjalistów, którzy nam mogą pomóc w ten czy w inny sposób. Żadne środki farmakologiczne w tym nie pomogą.
To, co pan powiedział o tym fundamencie, o tym zaufaniu, to potwierdza to, co wcześniej mówił pan Tomasz Łysakowski.
Oczywiście,
i bardzo
tak.
Dobrze.
To
uzupełnia, tak.
To powiedział pan psycholog, ale tak jak powiedziałem, że jeżeli nie będziemy sobie mogli poradzić sami z niektórymi sprawami, to pomoc specjalistów będzie się sprowadzała tylko i wyłącznie do tego, że dostaniemy jakieś leki, które albo pomogą, albo nie, albo, przepraszam bardzo za określenie, rozwalą wątrobę, albo nie rozwalą, ale to i tak nie pomoże. My sobie sami musimy z tym pomóc.
Pan Mariusz z Kielc mówił o podobnej sytuacji.
Oczywiście,
teraz pan
tak.
Piotr ze Szwecji. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon, panie Piotrze.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie i do usłyszenia.
Po prostu do usłyszenia. A i żonę pozdrawiamy, która czeka.
Dziękuję bardzo i wszystkim słuchaczom życzę spokojnej nocy.
Dzięki.
Dobra.
Dobranoc. 022 645 22 66 i mailowy adres, bo można do nas również pisać, nocne spotkania @polskieradio.pl.
Jedynka.
Polskie Radio.
022 645 22 66. W studiu pan Tomasz Łysakowski, psycholog Zbigniew Krajewski i nasz słuchacz, pan Tomasz z Bydgoszczy. Witamy. Halo, panie Tomaszu.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie.
Serdecznie pozdrawiam program pierwszy. Proszę państwa, proszę panów, chciałem się odnieść do wypowiedzi pierwszej pani z waszego programu.
Pani Małgosia z Łodzi,
pani
tak?
Pani Małgosi z Łodzi bodajże, tak?
Tak, tak, tak. Pani Małgorzata z Łodzi.
Otóż ona powiedziała, jeśli dobrze pamiętam, rzecz taką, że rozstanie po wieloletnim związku może bywać bardzo sympatyczne i może powodować obojgu partnerów do tego, by nawzajem się wspierać tak długo, aż każdy z nich znajdzie kolejnego...
Albo dopóki się nie otrząśnie z tego w najdelikatniejszym znaczeniu.
Halo?
Albo dopóki się nie otrząśnie z tego przeżycia.
Albo dopóki się nie otrząśnie. Natomiast ja generalnie się z tym nie zgadzam, dlatego że uważam, że miłość jest tak potężnym uczuciem, że ono nie jest w stanie wygasnąć do tego stopnia, by dwoje ludzi rozstało się, ale mimo wszystko nadal siebie wspierało, nadal życzyło sobie wszystkiego najlepszego, chociaż to tak, to oczywiście życzyć sobie wszystkiego najlepszego, to ja to rozumiem, natomiast wspierać się nawzajem, życzyć i kibicować temu, by partner znalazł następnego partnera czy partnerkę, to jest takie jakby wbrew naturze działanie, bo przecież Tak jak powiedziałem, no, miłość jest potężna.
Panie Tomaszu, tam nie było mowy o kibicowaniu, tam było raczej, była raczej mowa o wspieraniu się. Tam nie było mowy o kibicowaniu, tam była raczej mowa o wspieraniu się, a to jest troszeczkę inaczej. Chyba chodziło bardziej o to, żeby nie zostawiać kogoś, kogo się kochało, w trudnej sytuacji. I tak, tak to odebrałem.
Ja to rozumiem, natomiast wydaje mi się, że w pewnym momencie ta pani pomyliła miłość z przyjaźnią.
No zdarza się ludzka rzecz.
To są dwa różne uczucia, moim zdaniem. Są bliskie siebie, ale bardzo różne.
To na pewno.
Nie można tego... Przyjaciela czy przyjaciółkę będę wspierał, będę jej kibicował, natomiast no, nie da się rozstać z kochaną osobą i potem kibicować jej w tym, by jak najszybciej znalazła nowego partnera po to, żeby się otrząsnąć ze starego związku.
Zakłada pan, że miłość jest tak potężna, że może trwać wiecznie?
Halo?
Zakłada pan, że ta miłość będzie trwała wiecznie, że nie będzie konieczności rozstania się?
No tego akurat nie zakładam.
No więc jeśli miłość się skończy i dwoje ludzi chce się rozstać, to wydaje się naturalne, że mogą się wspierać. Jeśli zostawili sobie uczucie przyjaźni, szacunku?
Proszę Państwa, mi się wydaje tak, że owszem, jeśli żyłem w związku z kobietą, czy kobieta z mężczyzną, obojętnie, w jakimkolwiek układzie, można po rozstaniu żywić do siebie przyjaźń, ale nie popadajmy, no bynajmniej ja nie popadam w jakieś takie tego typu skrajności, że będę kibicował, będę życzył jak najszybszego.
Pozostańmy, panie Tomaszu, przy tym, żeby się wspierać, niekoniecznie chodzi o to kibicowanie, ale żeby się wspierać w trudnej sytuacji, to jest chyba najważniejsze. Czy dziękuję bardzo za ten telefon i pytanie do naszego gościa. Wspieranie jest chyba jak najbardziej na miejscu, prawda?
No jest jak najbardziej na miejscu, tylko wielu osobom wydaje się to no, nie do wyobrażenia. To znaczy, jeżeli my mówimy tutaj o, jak pan mówił z punktu widzenia osoby, która jednak jest zakochana, no to faktycznie, jak teraz jesteśmy w kimś zakochani, to nam do głowy nie przyjdzie, że możemy być kiedyś w tej osobie niezakochani. Bo miłość to jest jednak uczucie, które w chwili, gdy jesteśmy jeszcze w fazie miłości romantycznej albo tego związku pełnego, no nam się w głowie nie mieści, że moglibyśmy kochać kogoś innego albo że tego nie będzie.
Wiemy, że jest wieczna i już.
Tak, wiemy, że jest wieczna i jakby jest, nie da mi się przekonać w żaden sposób, ale okazuje się, że po 5 latach na przykład możemy mieć na ten temat zupełnie inne zdanie i teraz chodzi o to, że jeżeli... Ale niektórzy mają to zdanie, nie wiem, przez 80 czy przez 60 lat i chwała im za to. I to takim osobom no, reszta może zazdrościć. Natomiast jeżeli te dwie osoby znów dojdą jednak do wniosku, że może to już jest nie to, to nie ma wielkich przeszkód i jak mówię, można nawet są całe grupy ludzi, którzy w ten sposób się zachowują. Nie ma wielkich przeszkód w tym, żeby jednak ustawić, że może warto być przyjaciółmi i to niekoniecznie nawet ze względu na siebie czy na dzieci, ale po prostu no ciągle można czuć jeszcze coś do tej osoby, z którą się było, chociaż to już niekoniecznie jest chęć bycia z nią przez resztę życia.
Sam słyszałem opowieść o pewnym mężczyźnie, który wydał za mąż swoją byłą żonę. Po prostu pomógł jej, poznał ją ze swoim przyjacielem i okazało się, że...
Tak, bo to może być jeszcze tak, że załóżmy, że my byliśmy z kimś i teraz my sobie już ułożyliśmy życie potem. No ale tak patrzymy, że ta nasza kiedyś druga połowa, no tak teraz, no... tutaj no, no głupio nam jest wręcz i myślimy sobie wtedy, że no, no dobrze, no ale to nie tylko w nas w żaden sposób nie uderza, jeżeli ta osoba znajdzie sobie partnera, ale może czasami wręcz poczujemy się pewniej, że tutaj na przykład nasz drugi partner na przykład w tym momencie przestaje też czuć się zagrożony, bo czasami ci nowi partnerzy czują się zagrożeni przez poprzednich, jeżeli tam...
Zazdrośni o poprzedni związek.
Tak, tak. Więc to jest wszystko, co, no, jeżeli ludzie w jakiś sposób czują ze sobą więź, to chcieliby, żeby ta druga strona była szczęśliwa.
Włączamy się do tej rozmowy, proszę Państwa. 022-645-2266 022-645-2266 lub listownie, skrzynka odbiorcza włączona i adres nocne spotkania @polskieradio.pl. Hotelik jest podróżami, nad Krakowem piękny księżyc, co zaraz nam potwierdzi pani Teresa, jeśli to prawda, tak, z tym księżycem, pani
tak,
Teresa.
Dobry wieczór. Dobry tak, wieczór. Dochodzi już do pełni, znaczy jeszcze nie, ale we wtorek będzie pełnia.
Już blisko.
Tak, już blisko. No, ja chciałam powiedzieć, no według swoich doświadczeń, prawda, długich, takich dłuższych, mam już lat więcej, sporo, więc chciałam powiedzieć o takich rozstaniach związków i małżeńskich. Więc chciałam powiedzieć przede wszystkim, że jeżeli jest miłość, to jeżeli trwa ta miłość nadal, no to jednak jest, nie ma tego takiego popierania drugiej osoby, żeby sobie kogoś znalazła, bo to jednak jest taka miłość do tej jednej osoby, jakby się, prawda, i chce być z nią cały czas, myśli się o niej, a nie myśli o związku z inną osobą. Tak jak przed nami, no teraz ten pan, który mówił, nie wiem, ze Szwecji, to był, wydaje się, powiadał właśnie o tym wspieraniu.
O zaufaniu, tak.
O zaufaniu, tak. Tak, nie, zaufaniu, tak, to trzeba mieć między sobą na pewno, bo te związki są trwałe. Jeżeli nie ma zaufania się do drugiej osoby, to wychodzą różne podejrzenia, no i to już doprowadza do nieporozumień w związkach. Również potrzebna jest cierpliwość, wyrozumiałość, tolerancja, to jest bardzo ważne, bo teraz są takie związki, że się no, rozpadają po roku, po dwóch latach, po pół roku, no z byle głupstwa po prostu.
Szybciej nawet.
Tak, tak, no to są takie chwilowe po prostu związki, ja myślę, że to są parte na namiętności. Że to nie są jakieś...
Chyba głównie namiętności.
Tak, głównie na namiętności, one się rozpadają. To są namiętności no różne, prawda? Krótkotrwałe, tu dłużej trwałe, ale jednak się rozpadają przez to. Natomiast chciałam powiedzieć właśnie o takim związku moim, z moim narzeczonym, którym no myśmy się rozstali, to już 40 lat temu będzie i to niefortunnie, bo on nie z naszej winy. Po prostu po studiach on wyjechał z Krakowa, no ja tutaj też skończyłam studia i zostałam w Krakowie i później listy, które do mnie wysyła, moja mama chowała, nie dawała mi tych listów i więc myślałam, że po prostu no zapomniał, zerwał ze mną i tak dalej, no i list, który później mi przysłał już z oświadczynami takimi konkretnymi, to mi też schowała i ja wtedy już chodziłam z kim innym. No i przed samym ślubem ten list mi nie dała, dopiero po ślubie z kim innym ten list. Jeżeli bym ten list wcześniej dostała, do tego ślubu by nie doszło. Zupełnie inaczej bym się moje życie ułożyło. Natomiast właśnie za tę osobę, którą wyszłam za mąż, no to wyszłam no nie z miłości, po prostu nawet z litości, z uczucia takiego litości, ponieważ był zakochany we mnie bardzo i rozpaczał i błagał i w ogóle cuda się tam działy z całą jego rodziną i z nim. I stwierdziłam, że no z tamtym nie mam kontaktu już i także no i takie to było to małżeństwo całe niefortunne, całe życie. Ale znaczy chciałam się rozstać z moim mężem, ponieważ później przeszedł alkoholizm, także to było bardzo ciężkie, trudne chwile.
Udało się pani rozstać?
Nie udało mi się. Cały czas walczył o to, żeby być ze mną. Także ja wniosłam o rozwód i mimo tego rozwodu cały czas był przy mnie. Także później znów pobraliśmy, bo mu wierzyłam, że będzie dobrze. Później znowu był rozwód, znowu ślub i tak w kółko.
I to można tyle razy?
Nie, tak, tak, tak. No i tak po prostu mu wierzyłam, zaufałam, że będzie, że się zmieni i tak w kółko było i w końcu znowu się rozwiodłam, już później powiedziałam, że już nie ma. To się później na nowo jeszcze raz brać ten ślub. No i No ciężkie to było. I tak myślę właśnie, że w tym wypadku, jak ja byłam w tym związku, więc zupełnie inaczej na to wszystko patrzyłam. Więc wszystkie jego jakieś... jego romanse, czy znaczy on oczywiście mówił, że nic nie ma żadnych romansów, żadnych związków. Udawałam, że ich w ogóle nie widzę, że byłam tolerancyjna, wyrozumiała, robił co chciał, jak chciał i po prostu szłam mu na rękę, bo myślałam, że znajdzie sobie kogoś, odejdzie. Więc go wspierałam w tym i byłam zrozumiała, tolerancyjna. I właśnie w takim wypadku mówię, jeżeli się kogoś nie kocha, to jest no, w takiej przyjaźni, prawda? Bo później już była taka przyjaźń, on się zmienił, więc wspierałam go w tym.
To bardzo, bardzo dobrze się stało, jak się zmienił.
Tak, zmienił się i też to zrobił dla mnie w końcu, no po wielu latach.
Trzeba było tyle przeżyć, żeby dojść do takiej sytuacji, kiedy wszystko jest w porządku.
No wszyscy dziwili się mojej wytrzymałości psychicznej ogromnej. To było wielkie próby.
Pani Teresa, a proszę powiedzieć, czy kiedykolwiek spotkała się pani z tym pierwszym swoim, z tą pierwszą swoją miłością?
Nie, później już nie, znaczy już w czasie małżeństwa jeszcze dzwonił do mnie, ale moja mama odbierała telefon, z nim rozmawiała cały czas.
A pani oczywiście o niczym nie wiedziała wtedy.
Znaczy wiedziałam, że dzwoni, że dzwoni, ale odbierała telefony i z nim rozmawiała i no... Była bardzo za nim moja mama oczywiście, ale no nie wiem, dlaczego tak postąpiła. Jakieś nie wiem. Tak, ja to uważam, że odgórnie są różne, wierzę, przeznaczenie, więc...
A to wszystko przed pełnią księżyca z Krakowa, tak pani Teresa nam opowiedziała. Dziękujemy pięknie za ten telefon, pani Tereso.
Dziękuję. Dobranoc.
Do usłyszenia. Dobranoc. 022 645 22 66. A jeśli chodzi o listy, przypomnę, nocne spotkania @polskieradio.pl. Kaja do nas napisała i zastanawia się, czy skoro prezentujemy męski punkt widzenia, to czy kobieta może napisać? Oczywiście, że tak, ale dalej Kaja wyjaśnia, że jest singielką. 23-letnią właśnie urodziny obchodzi i twierdzi, że to masakra, ale przecież no jak to, w takim wieku już tak się martwić? Pani Kaju, i ponieważ jest singielką, to troszeczkę obok ten list byłby, więc zauważamy jej miłość do fortepianu, dziękujemy za maila i czytamy dalej. I teraz właśnie ten list, obiecaliśmy odpowiedzieć, napisała Monika, chodzi o ten problem z przekonaniem męża, że ze względu na to, że mają dwójkę dzieci, powinni się rozstać w sposób jak najmniej bolesny, no i żeby nie było potem problemów. Ona już podjęła tę decyzję, nie utrudnia kontaktów swojego byłego męża z dziećmi, nie mieszkają razem, ale jak się rozstać, jak sobie poradzić w takiej sytuacji?
No, uniwersalnej recepty nie ma. To znaczy, za każdym razem, jak mamy takie dwie osoby, to po pierwsze, trzeba sobie odpowiedzieć, jaki to jest etap tego związku. Jeżeli to jest związek właśnie taki, to co psychologowie nazywają związkiem pustym, to tutaj już właściwie nie powinno być większych problemów z rozstaniem, chyba że, czasami tak bywa, strony wiąże już tylko nienawiść do siebie. Jak kiedyś był taki serial Świat według Bundy, gdzie to tak może humorystycznie na chwilkę podejdziemy do tego, bohater mówi do swojej żony, rozwiedź się ze mną, a ona i zwróci ci wolność? Nigdy. Więc możemy sobie wyobrażać, że są również takie pary, ale one stanowią mniejszość. Ale jeżeli to jest związek taki pusty, gdzie właśnie na przykład żyje tylko konfliktami, albo strony są ze sobą tylko po to, żeby te dzieci wychować, to okazuje się, że tutaj nie ma większych problemów i bardzo często są rozwody, nawet 60-latków, którzy tłumaczą potem, no, że dzieci już się wyprowadziły i tak dalej, no i doszli do wniosku, że już nic ich nie łączy. I po
jakimś nikogo czasie, nie skrzywdzą tak, oprócz
nikogo
siebie.
Też już nie skrzywdzą, a właściwie siebie też już nie skrzywdzą, bo to już tutaj różnie bywa. Więc jeżeli to jest taki związek na tym etapie, to najczęściej nie ma problemu. Problem się zaczyna wtedy, kiedy jedna ze stron czuje, że ona już nie kocha. Kiedy już czuje, że to już jest z jej strony puste, a druga ma na ten temat inne zdanie. Druga sądzi, że to jeszcze można uratować. I tutaj pojawia się problem, bo teraz każda ze stron musi jakby tutaj podliczyć własne interesy, bo to one nie zawsze są jednoznaczne. Otóż może się okazać, że mimo, że na przykład ta osoba odczuwa, że ona już nie kocha i ona by się zaangażowała może w coś innego, to na przykład ekonomia wymusza bycie razem. No bo, albo na przykład wychowanie dzieci, bo to też nie jest błahy problem. I teraz pojawia się problem, co postawić na której szali. Albo na przykład, że ta osoba, a to też jest czasami problem, już ta druga jest tak uwikłana, że mimo, że ta chciałaby skończyć, to wie, że ta druga, jak ta ją opuści, to popadnie w alkoholizm, albo będzie chciała odebrać sobie życie, albo no, zrobi jakąś dziwną, inną, być może głupią rzecz. I wtedy są takie rzeczy, które my nie możemy sobie powiedzieć, aha, jest prosta recepta, jak sobie w tej sytuacji poradzić, bo to jest każda sytuacja, trzeba ją od początku przepracować inaczej i wtedy, jak to jest taka sytuacja nietypowa, no to trzeba by rozejrzeć się za jakimś specjalistą. Czasami to jest mediator jakiś, a czasami to jest jakiś, powiedzmy, no, psycholog rodzinny, który pozwala patrzeć z zewnątrz i mówi, co tutaj można zrobić jeszcze.
A w przypadku pani Moniki wydawałoby się, że chyba mediator, chyba tak, psycholog rodzinny, bo głównie chodzi o tak, to, jak dzieci powinny to przejść, może nawet nie zauważyć, jeśli to
możliwe. To jest tak. Jeżeli chodzi o dzieci, to bardzo często ich tutaj, no, jakby te cierpienia dzieci potencjalne, to mogą być przesadzane. Znaczy rodzice, to jest tak, to nie jest tak, że dzieci tego nie odczuwają, ale dzieci stokroć gorzej mogą funkcjonować w sytuacji, w której na przykład rodzice urządzają codziennie awantury i ze sobą walczą, niż w sytuacji, kiedy rodzice żyją oddzielnie.
I to jest próba odpowiedzi na to pytanie, które postawiła pani Monika. Następne pytania, oczywiście, bardzo proszę, ale odpowiedzi będą już po godzinie drugiej. 022 645 22 66 i mailowo nocnespotkania@polskieradio.pl.